Pracowała u rosyjskich milionerów w Paryżu. Zamachy terrorystyczne w stolicy Francji, można powiedzieć, zmieniły jej życie o 180 stopni. Wpadła w depresję i nagle wróciła do Polski. Tam tutaj wydała wspomnienia. A dzisiaj jest gościem Kontrkultury. Witam cię, Anna Sławińska, autorka książki Emigrantka z torebką Louis Vuitton.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, cześć. No, znamy się, Aniu, ze studiów, także jeszcze to dodam, że jesteś absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej UMCS w Lublinie i jesteś jeszcze fotografką. No i też pracowałaś, pracowałaś jako kelnerka.
Tak.
O tym jeszcze porozmawiamy, mam nadzieję, ale zanim porozmawiamy o tych wszystkich, można powiedzieć, strasznych, traumatycznych wydarzeniach, które się zadziały w twoim życiu, czyli rosyjscy milionerzy, zamachy, depresja, to powiedzmy o czymś, co się wydarzyło przed chwilą i co jest pięknym wydarzeniem w twoim życiu, ale też zmieniło je o 180 stopni. Zostałaś mamą. Jak się z tym czujesz? Jak się odnajdujesz w tej roli?
Właśnie jest to nowa rola, także jest to, bardziej to traktuję teraz jako wyzwanie i uczę się po prostu tej nowej roli. Razem z moją córeczką po prostu się siebie uczymy. Początki były trudne dosyć, ale z każdym dniem jest coraz lepiej. Tym bardziej, że nie ukrywam, mam bardzo dużo wsparcia i pomocy od rodziny, także jest całkiem pięknie.
A powiedz, czy ty chciałaś być mamą, że jesteś taką typową dziewczyną, która zawsze o tym marzyła, czy to jest, że tak powiem, czy nie jesteś taką typową, na przykład jak ja, że ja na przykład i dzieci, no to jest jednak trochę dla mnie wyzwanie.
Wiesz co, przyznam się szczerze, że miałam taki okres w życiu, że myślałam, że nie chcę być mamą. Czasami te pragnienia są gdzieś głęboko ukryte. I my po prostu po czasie, jaki mija, zaglądamy w głąb siebie i dowiadujemy się rzeczy, o których wcześniej w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Przez długi okres myślałam, że nie chcę być mamą, a spotkałam takiego człowieka, że okazało się, że chciałam.
Dzięki za szczerość i tej szczerości dzisiaj, mam nadzieję, będzie dużo, bo chcę cię zapytać o także te przykre rzeczy właśnie, które opisujesz w książce, ale też może powiesz jeszcze coś więcej. Paryż, rosyjscy milionerzy i ty, młoda Polka, która pracuje u nich jako sprzątaczka. Na początku jesteś zachwycona, można powiedzieć, masz wielkie oczekiwania, a później ten zachwyt trochę mija, pryska. I zadam ci pytanie, które znalazłam w książce. Mhm. Ania, czy warto było się tak męczyć?
Już to wczoraj w ogóle myślałam o tym pytaniu. Tak przyszło do mnie, że muszę napisać o tym na blogu artykuł. Czy warto było się męczyć? I jeszcze w książce było napisane, zapytajcie mnie o to za 10 lat. Ogólnie żyję z taką zasadą, że wszystko dzieje się po coś, więc nawet jak się dzieją jakieś złe rzeczy, to staram się wiesz, na dobre je przemienić. Ale tak z tej perspektywy, już po takim czasie, czy warto było aż tak, to myślę, że jednak nie.
Ale czy jesteś zadowolona, że spędziłaś 3 lata, tak, w mieście, w mieście świateł, w Paryżu, stolicy Francji, czy jednak nie?
Podsumowując, jestem zadowolona, bo Paryż mnie bardzo wielu rzeczy nauczył. Fakt, spotkało mnie dużo przykrości, czy ze strony moich pracodawców, czy właśnie współpracowników, ale też bardzo dużo się nauczyłam i bardzo pozmieniały się moje priorytety ogólnie, tak życiowo, więc to jest na plus. I z tego się bardzo cieszę. Więc jeśli z tej strony, z tej perspektywy miałabym powtórzyć całą tą przygodę w Paryżu, to bym powtórzyła.
Zaraz jeszcze cię zapytam o twoich pracodawców, ale bo to jest jakby główna część tej książki, co tam się działo, ale jeszcze zanim to powiedz, dlaczego wybrałaś Paryż jako to miejsce po studiach, żeby wyjechać i żeby tam rozpocząć pracę?
Ogólnie to nie był mój wybór. W ogóle w Paryżu pracował mój ojczym, później ówczesny narzeczony i podjęliśmy taką wspólną decyzję, że po skończeniu studiów dołączę do niego, no, żeby realizować wspólne cele, cele marzenia. Że, dlatego Paryż.
A dlaczego taka praca? Praca sprzątaczki akurat u rosyjskich milionerów?
To nie tak planowałam. Ja już w Polsce zaczęłam się uczyć języka francuskiego. Bardziej myślałam, że przyjadę do Paryża, pójdę do szkoły, właśnie nauczę się języka i będę pracowała gdzieś w jakimś barze albo w sklepie. Gdzieś w tę branżę celowałam. Miałam w Paryżu znajomego, który pracował w Chanel na Avenue Montaigne i on po prostu powiedział, że zna ludzi, którzy szukają gosposi i byłaby to praca taka, no, że nie musiałabym długo szukać. No, bym poszła na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną i generalnie ta praca była już jakby nagrana.
I Aniu, dużo cierpienia spotkało cię właśnie ze strony państwa I, jak ich nazywasz,
tak.
Czyli Madame I, młody N, no i jeszcze był oczywiście jakby pan I, czyli mąż Madame, który rzadko pojawiał się w Paryżu i chyba najczarniejsza postać, czyli szofer państwa I, Madi.
Madi, dokładnie, tak.
Tak, i tak się zastanawiałam, czy chciałabyś, żeby oni przeczytali twoją książkę, żeby zobaczyli, czy zdali sobie sprawę, co tobie zrobili?
Po takim czasie już mogliby przeczytać. Ale nie ukrywam, że jak wróciłam do Polski, jeszcze miałam koszmary, że gdzieś mnie tam znaleźli tutaj w domu, już w Polsce. I mieli pretensje, że uciekłam. Ci, którzy przeczytali książkę, to wiedzą, że nie rozstałam się z nimi jakby w dobrych relacjach. No wręcz po prostu uciekłam. Następnego dnia po skończonej pracy, następnego dnia po prostu nie poszłam już tam więcej. Mhm.
Żeby też za dużo nie zdradzać z treści książki, którą bardzo warto przeczytać, jak to mówi nasz kolega, to powiedz może, co było najgorsze? Czy jakiś najgorszy moment, czy jeden z najgorszych właśnie, który cię spotkał u państwa I? No a później ten może najbardziej przyjemny, czy największe zaskoczenie z ich strony?
Wiesz co, dwa takie momenty najbardziej przykre miałam. No niestety to molestowanie seksualne. Tak, no ze strony szofera i mobbing, a jeszcze była taka sytuacja, że madam zniknęły markowe torebki. No i niestety oskarżenie padło w moją stronę, ja oczywiście tego nie zrobiłam i do dzisiaj w sumie nie wiem, to mogę się tylko domyślać. No ale i tak poszło na mnie, więc to było bardzo przykre, bo w życiu bym tego nie zrobiła, zostałam o coś oskarżona po prostu bezpodstawnie. To przykre.
A jak teraz o tym, jak teraz o tym mówisz, to dalej czujesz ten właśnie ścisk w brzuchu czy ból głowy? Czy to już jest, patrz na to z dystansu, już to cię tak nie dotyka?
Jeśli chodzi o tą kradzież, to już z dystansem, wręcz z uśmiechem, w ogóle abstrakcyjna sytuacja. A jeśli chodzi o szofera, to jednak gdzieś tam no rysa została. Także jakieś niestety uprzedzenia, czy no coś tam zostało.
Mhm. A powiedz, a masz jakiś taki moment właśnie pozytywny, który trzymasz w pamięci, jeśli chodzi o rodzinę I?
Początki były w ogóle rewelacyjne. Wiadomo, że poszłam do pracy, do której no nie chciałam, bo nie chciałam zostać sprzątaczką. Ale nie ukrywam, że też przekonały mnie warunki finansowe. I na początku rodzina była bardzo sympatyczna. Naprawdę. Odnosili się z szacunkiem i momentami wręcz poczułam się jakby częścią tego domu. Może nie, że rodziny, tylko po prostu tego domu. No a później z każdym miesiącem było coraz gorzej.
jak czytałam twoją książkę, to też stresowałam się razem z tobą, ponieważ jak opisywałaś te wszystkie i meble, nawet kosmetyki, czy środki do czyszczenia, wszystko z najwyższej półki, wszystko tak perfekcjonistycznie poukładane przez Madame. Ona w ogóle mi się tak kojarzy jak taka mroczna perfekcjonistka.
To była też.
I jeszcze tak pomyślałam sobie, że jeszcze to sprzątanie, to jeszcze może mogłabym to wytrzymać, ale gotowanie, bo ty nie tylko musiałaś sprzątać, prasować te rzeczy za, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, te ubrania, ale musiałaś im gotować i sprostać takim wyszukanym gustom rosyjskich milionerów. Nie wiem, czy na przykład praca w restauracji to ci jakoś w tym pomogła? Jak to było, że skąd no, jakby moc i siła do wykonywania tych zadań?
Moc i siła. Po prostu ja znowu do tego podeszłam jak do wyzwania. No, musiałam coś ugotować. Ja nie miałam kompletnie pojęcia o gotowaniu, no ale mi kazali, żeby zatrzymać tą posadę, po prostu musiałam się tego nauczyć. No i też tak zrobiłam. Początki gotowania wyglądały tak, że odpalałam sobie internet i gotowałam z internetem. Szczęście w nieszczęście było takie, że oni mieli kilka podstawowych dań, więc nie musiałam wymyślać, tylko to były bardzo proste dania. Nie wiem, pieczona ryba, steki wołowe, sałatka, dwie zupy, krewetki. Mieli kilka swoich ulubionych dań i ja to tak w kółko gotowałam. Jak próbowałam wyjść z jakąś swoją inicjatywą, coś przemycić nawet z polskiej kuchni, to nie. Gotuj tak, jak gotowałaś, robisz to dobrze, na tym pozostaniemy.
A jeszcze ten moment, bo przypomnijmy, książka wyszła pod koniec 22 roku, a na początku 22 roku no, miała miejsce, rozpoczęła się wojna, inwazja Rosji na Ukrainę. I czy właśnie tak jak mówiłaś, czy nie przeszło ci przez myśl, że możesz być zagrożona w jakiś sposób, że oni cię, nie wiem, odkryją, że piszesz o nich, że napisałaś o nich wspomnienia i jakoś w jakiś sposób cię dopadną, no bo wiemy, do czego Rosja jest zdolna, a pan I jest rosyjskim wpływowym politykiem, no i milionerem.
Tak, ale absolutnie nie miałam takich obaw. Mówię, to gdzieś się pojawiało już w domu, w snach, ale realnie na to patrząc absolutnie, bo ja dla nich to tak jakby w ogóle podrzędny trochę gatunek, więc ja byłam taka malutka, więc oni w ogóle by nie wpadli na to, że ja napiszę książkę, albo oni w ogóle byli zdziwieni, jak ja im powiedziałam, że mam wyższe wykształcenie. Jak ja powiedziałam na rozmowie z Madame o tym, że no, jednak jestem wykształcona, mam takie studia, to ona zrobiła takie oczy, jak to? I chcesz być sprzątaczką? Ja mówię, no tak, spróbuję. No, także nie wydaje mi się. Ja byłam za malutka. Podejrzewam, że byliby w szoku, jakby w ogóle wiedzieli, że napisałam o nich książkę. Nie byliby źli też. No ale nie podpisywałam nic.
Tak, rzeczywiście nie ma tutaj personaliów w tej książce. To jest taki fers ze twojej strony. Myślę, że też wobec nawet tych osób, które skrzywdziły cię nieraz. I ja tym bardziej, znając ciebie wcześniej, wiedząc, jak piszesz, że jesteś właśnie taka niepoprawna politycznie i taka niepoprawna życiowo, nie boisz się tego, co mówisz i myślisz, to tym bardziej chyba było, znaczy tak się zastanawiałam, czy było ci trudno podporządkować się tym milionerom, którzy, tak jak mówiłaś, no właśnie, też cię traktowali z góry, z pogardą.
Ja ogólnie byłam taką osobą, jestem jeszcze trochę, że nie lubię krytyki. A tam wiecznie było, to robisz źle, albo musisz to robić tak. I to wszystko było tak pod dyktando. I no, trudno było mi to w sobie jakoś wypracować. No i znalazłam generalnie taki sposób, że na wszystkie takie rozkazy, czy tak, no rozkazy, polecenia, mówiłam zawsze no problem. No problem madam, no problem, no zdradzę imię Nur Sultan. Także wiesz, jednym uchem po prostu wpuszczałam, robiłam i wypuszczałam.
Ale też cię dużo to kosztowało, w takim sensie, że później jak czytamy twój opis twojego dnia, no to jednak wracasz do domu i często masz doła, płaczesz, czy zaczynają ci się jakieś problemy właśnie zdrowotne, że to jakby nie spływało po tobie tak naprawdę jak po kaczce.
Na pewno nie spływało, mówię, w ogóle nie spodziewałam się, że ta praca wywoła we mnie jakieś traumatyczne przeżycia i że nabawię się, no bo były początki tam depresji, bardziej nerwica lękowa. Nie wiem, no, gdzieś tam znalazłam tyle siły, żeby po prostu to przetrwać, bo ja cały czas myślałam o tym celu, że ja tu jestem w konkretnym celu, że ja tutaj nie zostanę na zawsze i to mi tak pomogło przetrwać to po prostu. Ale nie było to łatwe.
Bo twoim celem było po prostu zarobienie pieniędzy na lepsze życie w Polsce.
Tak. Konkretnie, żeby wybudować po prostu dom bez kredytu. No wiemy, jakie są realia tutaj w Polsce. No i to się ogólnie udało, ale dobrze się nie skończyło. No, tak bym powiedziała.
No właśnie, teraz przynajmniej połowa, a może i więcej młodych ludzi właśnie myśli, rozważa wyjazd za granicę, nie pozostanie w Polsce, tylko po studiach czy po szkole za granicę i tam będą szukać szczęścia, szukać pracy, rozwoju. Czy ty tak z perspektywy poleciłabyś wyjazd za granicę, czy wyjazd może do Francji, do Paryża, czy raczej, co byś powiedziała tym młodym ludziom? Z swojej perspektywy.
Jak wyjazd za granicę, to warto się zastanowić właśnie w jakim celu, po co. Czy jadę tam na 2 lata, 3 lata, 5 lat, czy chcę tam założyć rodzinę, bo też mam takich znajomych, którzy mieszkają za granicą, są bardzo szczęśliwi, ale oni wiedzieli, że wyjadą za granicę już tam jakby na zawsze. I jeżeli jest już wybrane na przykład konkretne miejsce, to żeby wcześniej właśnie nauczyć się języka, jak ktoś nie umie, przede wszystkim. Rozejrzał się, jak wygląda sytuacja z wynajmem mieszkań chociażby, jakie są koszty, żeby się trochę zrobić sobie taki research i żeby się do tego przygotować. Mówię, ja miałam o tyle łatwiej, że ja pojechałam do kogoś, więc w tym Paryżu ktoś się mną zajął i trochę minęło czasu, zanim sama w ogóle ogarnęłam Paryż i chociażby poruszanie się metrem po Paryżu. To warto się po prostu przygotować, a jeśli chodzi o doświadczenie, to ogólnie bym poleciła.
Wow, to zaskoczyłaś mnie trochę.
Znaczy, mówię, bo chodzi o to, że taki wyjazd może bardzo dużo nauczyć. I ty wrócisz do tej Polski, wrócisz do tego domu i będziesz miał wrażenie, że w ogóle nowe pomysły, nową energię, będziesz się cieszył z tego powrotu. Znaczy ja tak miałam, że się bardzo cieszyłam z tego powrotu. I takie rzeczy, które tutaj dla moich znajomych albo ogólnie Polaków były jakieś takie trudne albo marudzili z byle powodów, dla mnie to w ogóle błahostki.
Właśnie.
Dla mnie to nie były problemy w ogóle. Więc ja generalnie w ogóle zupełnie inne podejście, że ktoś musi do pracy dojeżdżać na przykład 30 minut. To ja musiałam czasami 2,5 godziny i żyję, i nic się nie działo i było okej.
Spędzałaś z tego, tak, co liczyłam, to kilkanaście godzin poza domem, 10 godzin, ponad 10 godzin u państwa i no i jeszcze właśnie dojazdy, zależy w którym miejscu mieszkałaś też.
Tak, no bo mieszkałam w kilku miejscach.
No to też mnie właśnie zastanowiło, jak ty z tego traumatycznego, powiedzmy, no w większości doświadczenia, tak jakby przekułaś to na dobro. I tak jak teraz mówisz, dużo się nauczyłaś i masz inne podejście do życia dzięki temu. I właśnie to, że w pewnym momencie piszesz, że nie skupiasz się na materialnych rzeczach.
Dokładnie. I stąd też w ogóle tytuł tej książki. Chodzi o tą torebkę Louis Vuitton. Jeszcze na studiach w ogóle to było jakieś moje marzenie, żeby mieć wiesz, coś oryginalnego tej firmy. Po czym raz, że było mnie na to wszystko stać, no może nie na jakieś tam limitowane edycje, a dwa, że miałam z tym kontakt na co dzień, bo Madame i Nur Sultan wszystko mieli markowe i to są po prostu, ja zrozumiałam szybko, że to są tylko rzeczy. I ta wypłata moja ciężko zarobiona, gdzie bolał mnie ciągle kręgosłup i w ogóle fizycznie, psychicznie zmęczona, ja stwierdziłam, że nie warto wydać tyle pieniędzy na torebkę. Fakt, mam torebkę, ale kupiłam ją na licytacji i ona jest z lat 60., także była dosyć tania.
No tak, jak rozmawiałyśmy przed programem, te ceny, to z mojej strony była taka, tak jak mówiłam, edukacja modowa, twoja książka. Bo raz, że dowiedziałam się dużo nowych nazw, które były mi obce. Dwa, później właśnie sprawdzałam sobie, ile to wszystko kosztuje. No, to naprawdę może sam...
To są kolosalne ceny, to mówię. No my takie, no, użyję tego słowa, no nie wiem, szaraki, normalni, nie wiem, milionerzy. No dla nas to jest w ogóle niewyobrażalne. Dla nich to by był chleb powszedni. No mnie... Ceny, kiedyś mi się zdarzyło zbić się podczas mycia filiżankę. Mówię, kurczę, no ja ją odkupię, nic się nie stanie, nikt się nie dowie, wszystko będzie okej. Po czym się okazało, że ta filiżanka kosztowała 300 euro. No to ja mówię, o ma... Jezus Maria, w ogóle. Wyobraź sobie, że musisz takie rzeczy myć, mieć z nimi styczność. To jest sam stres, że ty w ogóle możesz to zepsuć. Nie? No, co mi się zdarzyło kilka razy niestety, że coś tam popsułem.
To odsyłam już do książki, bo rzeczywiście tych sytuacji takich z punktem kulminacyjnym co kolejny rozdział jest wiele. Co się ostresujesz czytając, to twoje, ale tak jak mówiliśmy, z drugiej strony jest, nie wiem czy zdradzać, no ale no, już mówiliśmy o tym, jest happy end, jest nadzieja w twojej książce. To nie jest historia, która się skończyła źle, chociaż miała też bardzo tragiczny, nie dla ciebie, ale dla Francuzów, epizod, czy można powiedzieć kilka epizodów, bo to była seria zamachów terrorystycznych w 2015 roku. Zaczęło się od ataku na magazyn Charlie Hebdo, a później listopad 2015 i seria między innymi Teatr Bataclan, tam 130 osób tylko w tym teatrze zginęło. I powiedz, jak to na ciebie wpłynęło? Jak ty się wtedy czułaś? Piszesz, że o Boże, ja jeżdżę tamtędy metrem. Ja tą drogą dojeżdżam do pracy tam, gdzie były te zamachy. Ja mogłam być tam wtedy podczas tych tragicznych wydarzeń.
No, wspomniałaś o tym, to ja już w ogóle mam gęsią skórkę, jak o tym myślę. Ja przeżyłam, mimo że nie uczestniczyłam w tych zamachach, ja przeżyłam osobiście to bardzo źle. Przez 3 dni w ogóle nie chciałam wyjść z domu i nabawiłam się fobii. Potrafiłam jechać metrem do pracy. Zobaczyłam no, mężczyzn wiadomego jakby narodowości wiadomej i ja potrafiłam wysiąść z pociągu, bo się bałam, że zaraz na przykład ten pociąg wybuchnie. No to w ogóle... Teraz jak o tym mówię, to może się wydawać w ogóle, że wariatka albo że to jest jakaś abstrakcyjna sytuacja, ale tak po prostu było. Ludzie siedzieli sobie w restauracji w 10. dzielnicy, gdzie mieszkałam na początku. No i po prostu nagle zaczęła się strzelanina. Bez ostrzeżenia, bez niczego. I wiesz sobie kolację ze swoim ukochanym czy z rodziną i oni nagle, wiesz, padają na ziemię i są cali we krwi. No tak jest, to było naprawdę, to nie był film. Ja przeżyłam to no, niestety okropnie.
I też poruszyła mnie historia twojej znajomej Polki, która wtedy w momencie tych ataków zaczęła do ciebie pisać, że ona miała pójść do tej kawiarni, tam gdzie była strzelanina, ze swoim chłopakiem. No akurat nie dotarli tam, ale mogli tam być.
No właśnie o to chodzi. Ja już mieszkałam poza Paryżem i nagle dostaję wiadomość, Ania, czy ty jesteś bezpieczna? Ja mówię, kurczę, no ale co się dzieje? I ona mi właśnie mówi, że były dopiero co zamachy i w tej dzielnicy, w której ona miała, znaczy w której mieszkała, gdzie miała po prostu pójść sobie na romantyczny jakiś spacer i mówię, dla mnie to było jak film. Takie coś nienamacalne, po prostu nierealne. Naprawdę nie do opisania. Później sytuacja w samym Paryżu, wojska na ulicy, wchodziło się do sklepów, no to było oczywiście całe przeszukanie, psy policyjne w metrze pełno policji, wojska. No już sama atmosfera w Paryżu, już abstrahuję od mojej pracy, to już nie było przyjemne. To był początek tego końca, po prostu.
No właśnie. Niestety czas nas goni. Mam nadzieję, że może jeszcze zrobimy dogrywkę. Drugą część, albo jakieś spotkanie autorskie, Aniu. Mam nadzieję, ale to był taki moment zwrotny, że ty powiedziałaś, kochanie, wracamy, tak? Tylko mnie też interesuje właśnie, jak, skąd wzięliście tą siłę, żeby, skąd ty wzięłaś tą siłę, żeby pokonać te myśli lękowe, żeby pokonać te myśli depresyjne, żeby wziąć jakby sprawy w swoje ręce i zdecydować pomimo presji ze strony państwa i że przecież ty jesteś ich niemalże własnością, że kończysz to i wracasz do Polski. Do Polski, którą w ogóle tak pięknie opisujesz, że u mnie uczucia patriotyczne też się wzbudziły i wzruszenia podczas już czytania tych opisów z książki. Jak to się stało?
To wyglądało w ten sposób, że ja już po tych zamachach bardzo chciałam wrócić do Polski. No, mój ówczesny partner nie chciał. A ja jestem mało asertywna, więc może gdybym była, wiesz, silniejsza w środku, to bym wróciła wcześniej, no ale jednak się poddałam jakby oczekiwaniom znowu innych osób. No i stąd moja siła, bo nie chciałam tych osób zawieść. Tylko mówię, no niestety ja to teraz odchorowuję trochę. Więc tu też mam trochę żalu do siebie, że nie potrafiłam powiedzieć, no nie chcę, boję się, nie podoba mi się tu, ja wracam do domu. Nie, jeszcze zostańmy, wszystko będzie dobrze. No, a mówię, no, nabawiłam się tej nerwicy lękowej, także do dzisiaj z nią gdzieś tam muszę się zmagać. A wróciliśmy później, wróciliśmy w sumie, kurczę, już nie pamiętam, to był, no rok później jakoś tak, czy nie cały rok później.
I też napisałaś, że terroryści zabili piękny Paryż. Czy... Jak tam, już jedno z ostatnich pytań, jeśli jeszcze możesz, mów, kiedy musisz iść.
Dobrze, spokojnie, jeszcze okej. <okay. śmiech>
Wróciłaś do Paryża już po wyjechaniu. Po co to zrobiłaś? Jakie miałaś myśli, jakie uczucia w tobie wzbudził? Czy jest coś pozytywnego właśnie w Paryżu? Bo ja na przykład nie byłam, a chciałabym pojechać.
A ja polecam bardzo. Zwiedzić, zobaczyć, na naprawdę warto pojechać. Tylko tak na 3 dni, nie? Max tydzień.
A po co wróciłaś? Po co wróciłaś do Paryża?
Wiesz co, to był szybki, w sumie taki trochę spontaniczny wyjazd. Głównie po to, żeby porobić zdjęcia do promocji książki. I muszę cię znowu zaskoczyć, że wrażenia miałam pozytywne raczej. Gdzieś jak odwiedzałam te, wiesz, wcześniej dzielnice, po których się poruszałam, albo właśnie ten Avenue Montaigne, gdzie pracowałam, to raczej z takim nawet ciepełkiem w sercu. To jest tak, że człowiek chce pamiętać dobre rzeczy. Dokładnie. No i ja się tak staram. Chcę te złe gdzieś sobie, wiesz, zakopać daleko, niech one sobie gdzieś tam leżą, a pamiętać te dobre. No i tak było z tym w sumie wyjazdem. Że nastawiłam się pozytywnie i udało się zrobić te zdjęcia.
Aniu, właśnie. To właśnie, żeby zakończyć tak z nadzieją i już tak w sumie wprowadziłaś nas w ten nastrój. Co dalej? Jakie są twoje plany? Wiem, że teraz skupiasz się przede wszystkim na córeczce, ale tak. Chyba nie usiedzisz.
Oj, no nie, mam problem z tym, żeby tak, wiesz, nic nie działać. No ja cały czas wiążę przyszłość z pisaniem. Teraz zajmuję się trochę tym copywritingiem, malutko marketingiem w internecie, no ale moim marzeniem jest pisać, czy to będą e-booki, czy to będą felietony, które uwielbiam po prostu pisać. Na razie niestety nie mam czasu. Także w tym kierunku będę się na pewno rozwijać, tylko mówię, no wszystko się przesunie, no bo teraz mam takie małe cudeńko, którym muszę się zająć.
No to może o tym kiedyś, o niej, o macierzyństwie kiedyś napiszesz. Właśnie w ten
pewnie
taki...
Tak. Znając siebie, to na pewno.
W taki sposób, który jest niezwykły, bo ani nie piszesz z wielką pompą, ani z jakimś przesytem, ale właśnie tak od serca do serca i jeżeli coś trzeba nazwać po imieniu, to nazywasz po imieniu i za to myślę, cenią cię czytelniczki i czytelnicy.
Mam nadzieję. Cieszę się, że się podobała książka. Bardzo.
Cieszymy się też, że właśnie napisałaś ją, bo tak jak kiedyś udostępniłaś taki mem, jak Bóg stwarzał pisarza i dodał za dużą szczyptę braku chęci do realizacji swoich wyobrażeń, ale ty znalazłaś tę chęć, przezwyciężyłaś ten brak chęci i napisałaś, wydałaś książkę. Za to ci dziękujemy. I Aniu, kończymy. Chociaż mam jeszcze drugie tyle pytań, więc może następną kiedyś jeszcze rozmowę.
Bardzo chętnie.
Dziękujemy ci serdecznie i powodzenia zarówno właśnie w tych macierzyńskich zadaniach, ale też w tych pisarskich, bo na to wszyscy czekamy. Dziękujemy serdecznie. Anna Sławińska, emigrantka z torebką Louis Vuitton. Polecamy i znajdziecie w księgarniach internetowych i też konwencjonalnych. Dzięki ci, Aniu.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.